Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Patryk Kubiczek z Fundacji Instrat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polska produkuje coraz więcej taniej, czystej energii ze źródeł odnawialnych. Wśród barier dla dalszej dekarbonizacji naszej gospodarki wskazuje się m.in. niską elastyczność krajowego systemu elektroenergetycznego oraz ciągłą, wymuszoną czynnikami technicznymi pracę elektrowni węglowych czy gazowych w tak zwanej podstawie. Właśnie o tym chcieliśmy porozmawiać, czy o jednym z najnowszych raportów Fundacji Instrat, o raporcie Praca w podstawie. Na początku chciałem zapytać o to, jakie twoim zdaniem, waszym zdaniem są przyczyny tak niskiej elastyczności krajowego systemu elektroenergetycznego w Polsce?
Tak, może więc wróćmy troszkę do początku. Zdefiniujmy sobie, co my rozumiemy przez elastyczność tutaj. Elastyczność to jest zdolność odpowiednio dużego i szybkiego reagowania jednostek wytwórczych energii elektrycznej, ale także magazynów energii. Tak, by reagowania na chwilowy bilans popytu i podaży mocy. Tak, by energia elektryczna do naszych domów, do przemysłu mogła docierać ze źródeł, które w danej chwili są najtańsze. I ta elastyczność jest bardzo istotna w kontekście rozwoju OZE, gdyż, no tak jak wiemy, te źródła cechują się dużą zmiennością, tak? Bo są zależne od pogody. I teraz tak, jakie są przyczyny niskiej, bo wydaje nam się właśnie, że ta elastyczność jest za niska obecnego systemu. Tych powodów jest dużo, tak? Jakby tutaj w tym naszej krótkiej rozmowie wszystkich nie omówimy. W naszym raporcie skupiliśmy się, tak jak już mówiłeś, skupiliśmy się na nadmiarowej produkcji energii elektrycznej przez elektrownie konwencjonalne, czyli właśnie te duże bloki na węgiel i gaz. A dlaczego właśnie skupiliśmy się na tym problemie? No, zainspirowała nas sytuacja z kwietnia, kiedy w momencie dużej produkcji paneli fotowoltaicznych operator sieci przesyłowej wydał polecenie wyłączenia ich, gdyż jakby było za dużo energii w systemie. No i wydawało się, że nie było już możliwości dalszej redukcji mocy właśnie tych elektrowni konwencjonalnych. I o tej sytuacji mówił już tutaj w tym podcaście Marcin Dusiło z Forum Energii, więc ja się nie będę powtarzał. To, co nas w naszej analizie interesowało, to jakby odpowiedzenie sobie pytania, czy ta sytuacja była symptomem czegoś, co nas będzie czekało w coraz większej skali, w miarę właśnie rozwoju OZE? Czy może była to jakaś pojedyncza sytuacja, którą się nie powinniśmy przejmować? No niestety z naszego raportu, z naszych analiz wynika, że jest to jednak symptom niskiej elastyczności, która będzie coraz bardziej blokować właśnie możliwość przyjęcia przez system dużych ilości odnawialnych źródeł energii. Bo poprzez to, że właśnie te elektrownie konwencjonalne muszą pracować w tej tak zwanej podstawie, blokuje to źródłom odnawialnym właśnie możliwość większego udziału w systemie.
No i właśnie pojawiają się teraz na rynku takie sygnały o tym, że można zmniejszyć, czy planuje się zmniejszenie ograniczeń technicznych dla OZE. I dlaczego waszym zdaniem zmniejszenie ograniczeń technicznych dla OZE przyniesie wymierne systemowe korzyści finansowe?
Tak, no No tak jak powiedziałem, w tej definicji elastyczności istotną jej częścią jest to, że chodzi o to, by energię dostarczać w sposób kosztowo optymalny. Oczywiście energia z OZE nie jest za darmo, natomiast tym, czy się cechuje, to jak już postawimy instalację, postawimy turbinę wiatrową czy panel, to w zasadzie ona już potem, ta instalacja, może produkować energię bez w zasadzie żadnych dodatkowych kosztów. Czyli z punktu widzenia takiego biznesowego, ale też z kosztów systemowych, które ponosimy my, użytkownicy właśnie energii elektrycznej, ważne jest to, żebyśmy właśnie maksymalizowali wykorzystanie tych instalacji OZE, jeżeli one już powstają. Więc w tym sensie przynosi korzyści finansowe wykorzystanie tych instalacji do produkcji energii elektrycznej, a nie produkowanie nadmiarowe energii elektrycznej przez elektrownie węglowe i gazowe, które cały czas do tej produkcji potrzebują paliw. Paliw, które są drogie, zarówno węgiel, jak i gaz, szczególnie w kontekście rosnących opłat za emisję CO2.
Ale chciałbym dopytać, ponieważ w waszej analizie pojawia się taka informacja o tym, że właśnie ograniczenie technicznych, czy zniesienie ograniczeń technicznych dla OZE spowoduje oszczędności. Jakiej wysokości to są oszczędności i oszczędności dla kogo?
Tak, ograniczenia techniczne dla OZE to są tak naprawdę ograniczenia, które powoduje ta wymuszona praca elektrowni konwencjonalnych, bo przez to, że one pracują, nie tworzą miejsca w systemie dla właśnie tych jednostek odnawialnych. Ale jakby trzeba troszkę tutaj rozszerzyć tę naszą dyskusję, bo jakby te elektrownie konwencjonalne, one nie pełnią tylko funkcji dostarczania energii, ale one też pełnią tak zwane usługi systemowe. Jakby nasz system elektroenergetyczny to jest tak naprawdę wielkie urządzenie, tak? I ono też, żeby pracowało w sposób stabilny i bezpieczny, potrzebuje właśnie tych usług systemowych, które stabilizują pracę. I tutaj mam na myśli na przykład rezerwę mocy. Są różne rezerwy mocy, które działają w różnych skalach czasowych. Chodzi o to, że w każdej chwili popyt i podaż energii elektrycznej musi się zgadzać. I system musi mieć możliwość reagowania na te wahania tego bilansu popytu i podaży w każdej chwili czasu. I takie usługi obecnie są stanowione właśnie przez elektrownie konwencjonalne, co powoduje właśnie też ich wymuszoną pracę. I jakby tutaj rozwiązaniem jest takim, aby umożliwić pełnienie tych usług także innym jednostkom, takim właśnie jak OZE. One mają możliwość też pewnej regulacji mocy, albo też magazyny baterii, które ma bateryjne magazyny energii, które mają też możliwość generacji mocy w chwilach, gdy jest, powiedzmy, małe niedobór, natomiast chwile nadwyżek mogą się ładować. I my właśnie wykonaliśmy takie obliczenia, w których w jednym scenariuszu wymusiliśmy, by właśnie tylko jednostki konwencjonalne, czyli tak zwane te jednostki wytwórcze centralnie dysponowane, mogły wypełniać właśnie te usługi systemowe. Ale także pokazaliśmy scenariusz, w którym jakby domyślnie takie usługi mogły być pełnione przez inne jednostki. I to ma duże implikacje dla rocznego miksu produkcji energii elektrycznej. I właśnie na podstawie różnic w tym miksie produkcji energii elektrycznej jesteśmy w stanie oszacować różnice w kosztach. Czyli różnice w kosztach, czyli tak naprawdę oszczędności, które przyniosłoby nam właśnie zmniejszenie tych ograniczeń technicznych na OZE wynikających z pracy w podstawie elektrowni konwencjonalnych.
Ja chciałem w takim układzie dopytać o te trzy scenariusze, które przedstawiliście w waszej analizie. Jak one wyglądają? Bo mówimy o scenariuszu mocy zainstalowanej, o scenariuszu bazowym i scenariuszu ambitnym. Porównaliście tutaj polski krajowy system elektroenergetyczny z systemem, który działa, funkcjonuje w Irlandii. Gdybyś mógł rozwinąć tę analizę, to porównanie.
Tak, znaczy to, co mówiłem wcześniej, ta cała historia o usługach systemowych, to jest dosyć skomplikowane, tak jak pewnie tutaj słuchacze już mogli mieć pewne trudności z podążaniem za moim wywodem. Dlatego też w naszym raporcie spróbowaliśmy troszkę spojrzeć na ten problem z innej strony, mianowicie bazując na przykładzie Irlandii. Więc Irlandia jest ciekawym systemem elektroenergetycznym, gdyż jest systemem izolowanym, to jest wyspa. Więc tak jak polski system elektroenergetyczny ma jakby możliwość zawsze wsparcia od sąsiadów, jakby jesteśmy częścią dużego synchronicznego kontynentalnego systemu, tak Irlandia musi sobie tak naprawdę radzić sama. I w ostatnich latach tam powstało bardzo dużo źródeł wiatrowych. Teraz problem w tym, że źródła wiatrowe, ale także fotowoltaiczne, to są tak zwane źródła niesynchroniczne. Tak, tutaj Marcin Dusiło w poprzednim podcaście mówił troszkę o tym właśnie, co to są źródła synchroniczne albo niesynchroniczne. No, tak naprawdę nasz prąd, który płynie w sieci, to jest sinusoida. Jakby ta sinusoida wynika jakby z naturalnej pracy wirujących turbin w elektrowniach konwencjonalnych. No wiemy, że elektrownie słoneczne, wiatrowe działają w inny sposób. Tam nie ma turbin. No, elektrownie wiatrowe mają turbiny, ale jakby one nie kręcą się w synchronizacji z energią elektryczną w systemie. I problem polega na tym, że te źródła, przez to, że są niesynchroniczne, że jakby muszą troszkę imitować tę sinusoidę, która jest w systemie elektroenergetycznym, one nie dostarczają pewnych usług, które w sposób naturalny są dostarczane właśnie przez te elektrownie konwencjonalne. I tutaj właśnie mam na myśli inercję, która powiedzmy daje taki bufor bezpieczeństwa operatorowi na reakcję w razie właśnie nieprzewidzianej awarii w systemie. I właśnie z tym problemem zmierzyli się operatorzy systemu elektroenergetycznego w Irlandii, gdzie okazało się, że rosnący udział właśnie źródeł wiatrowych prowadzi do destabilizacji systemu, bo rósł udział energii wiatrowej, czyli rósł udział tych źródeł niesynchronicznych, przez co w systemie brakowało usług systemowych, przede wszystkim tej inercji, o której już wspominałem. I tak jak rozwiązał to operator w Irlandii, po prostu ustalając twardy limit na możliwy udział tych źródeł niesynchronicznych w chwilowej produkcji energii elektrycznej. I w 2011 roku to było 50%. Ale jakby operator też zrozumiał, że ten sukces transformacji energetycznej będzie tylko możliwy, jeżeli ten udział tych źródeł niesynchronicznych będzie rósł. Więc jakby podjęto konkretne działania, o których już chyba mówił troszkę Marcin Dusiło, ale chodzi o generalnie o jakby rozwijanie systemów takiej wirtualnej inercji. To są takie algorytmy, które w sposób taki syntetyczny pozwalają tym właśnie źródłem niesynchronicznym na dostarczanie czegoś, co jest właśnie porównywalne z inercją. Więc jakby są rozwiązania techniczne i one zostały, zaczęto je wdrażać w Irlandii, tak? Że obecnie mamy już tę możliwość udziału tych źródeł niesynchronicznych 75%, a na rok 2030 operator sobie postawił cel aż 95%. I mnie się to wydało właśnie bardzo, bardzo ciekawym podejściem. Właśnie zdefiniowanie sobie wskaźnika, który jakby ogranicza nasz system. Ale też wyznaczenie sobie celów, jak go powiększać. I my właśnie spróbowaliśmy wykonać taką analizę dla polskiego systemu elektroenergetycznego, gdzie na podstawie jakichś historycznych danych postanowiliśmy ocenić, jakie to obecne ograniczenie na źródła niesynchroniczne wynosi. Oczywiście to jest tylko szacunek, gdyż nasz operator, PSE, oni nie korzystają z tego wskaźnika. No natomiast właśnie ta sytuacja z tej kwietniowej niedzieli pozwoliła nam mniej więcej oszacować, że obecnie polski system elektroenergetyczny ma takie ograniczenie na poziomie 55, może 60%. Jakby bardzo trudno już zwiększyć ten udział tych źródeł niesynchronicznych ponad to, no gdyż tak jak mówiłem wcześniej, jest ta dosyć wysoka praca bloków konwencjonalnych w podstawie, która po prostu blokuje. I jakby te bloki muszą pracować, gdyż one dostarczają właśnie te usługi systemowe.
No to teraz pojawia się pytanie, skoro porównywaliście system elektroenergetyczny w Polsce i w Irlandii i jak widać z tej grafiki, którą zamieściliście w waszym raporcie, Irlandia ma jeszcze ambitniejsze plany w tym zakresie. No to pojawia się pytanie, jak zwiększyć w Polsce udział odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie elektroenergetycznym i dlaczego większa elastyczność naszego KSE to warunek udanej transformacji energetycznej?
Więc jak zwiększyć? No przede wszystkim należy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest? Jakby dlaczego ta praca w podstawie tych elektrowni konwencjonalnych jest tak duża, co powoduje, że właśnie te źródła niesynchroniczne, źródła odnawialne mają ograniczoną możliwość udziału w systemie. Więc no, my próbujemy odpowiedzieć na to pytanie w naszym raporcie, ale tak naprawdę my nie mamy dostępu do wielu danych, więc jakby to ten temat powinien być podjęty przez no, na przykład regulatora. Ale jakby na skutek tej no, analizy, którą byśmy sobie bardzo życzyli, też oczekiwalibyśmy, że operator sieci przesyłowej PSE no, podejmie działania, które właśnie mają na celu zmniejszenie tej wysokiej pracy w podstawie elektrowni konwencjonalnych. Jakby no, musimy tutaj się umówić, że no ta praca w podstawie, ona nas bardzo dużo kosztuje. Więc jakby trzeba ją redukować, to są te wymierne korzyści, o których mówiłem. No jak to robić? No jedna rzecz, na przykład, którą zrobiono w Irlandii, to jest zdefiniowanie sobie właśnie tych usług systemowych, które są potrzebne i stworzenie rynków dla nich. I otwarcie tych rynków właśnie też na inne jednostki, no nie tylko na te węglowe i gazowe. I no tak naprawdę Polska musi to zrobić, gdyż takie są regulacje unijne, no natomiast jest to u nas opóźnione, tak? Jakby w Irlandii to ta liberalizacja tych rynków usług systemowych poszła dużo szybciej, więc to się musi też zdarzyć w Polsce. No i musi się to zdarzyć, jeżeli właśnie chcemy mieć tanią energię odnawialną, która właśnie jest no, obietnicą tej transformacji energetycznej. No bo jak się okaże, że będą rosły instalacje OZE w Polsce, a system nie będzie w stanie przyjmować tej energii, no po prostu może to spowodować niepewność wśród inwestorów no i zahamowanie rozwoju tych źródeł. Więc jakby tutaj z punktu widzenia no, walki ze zmianami klimatu jest to konieczne właśnie, żebyśmy rozwijali odnawialne źródła energii, ale to są także duże oszczędności, tak jak już cały czas mówiłem właśnie w naszym raporcie. takim scenariuszu bazowym rozwoju źródeł OZE, który jest mniej więcej zgodny z tym, co mówiło ostatnio Ministerstwo Środowiska w propozycji aktualizacji PEP, to taka oszczędność roczna, gdybyśmy właśnie zwiększyli ten dozwolony udział źródeł niesynchronicznych, tam do rekomendowanego przez nas poziomu 80-85%, to jest około 5-6 miliardów złotych. Natomiast w scenariuszu ambitnym, który my jako Fundacja Instrat promujemy, w którym jakby więcej jest tych instalacji OZE, no to jakby skala oszczędności też jest większa. I tutaj mówimy już 10-14 miliardów złotych. No i to są kwoty porównywalne z tym, co obecnie się rocznie inwestuje w sieci dystrybucyjne w Polsce, więc na pewno nie można przejść nad tymi liczbami do porządku dziennego i po prostu powiedzieć, że tak musi działać system. No nie, no przykład Irlandii pokazuje, że nie musi tak działać system.
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę zainteresowanych naszych słuchaczy. Raportem Praca w podstawie odsyłam do strony internetowej www.instrat.pl. Tam znajdziecie Państwo raport Praca w podstawie. A gościem dzisiejszego podcastu był Patryk Kubiczek, autor wspomnianego raportu. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.